11 listopada 1918 roku w Warszawie pogoda była nie najgorsza. Przynajmniej na tyle dobra, że kilkunastu zapalonym fotografom udało się zrobić niezłe zdjęcia rozbrajanych żołnierzy niemieckich. Kto ich rozbrajał na ulicach Warszawy? Bardzo popularni wśród ludu peowiacy, zwani niekiedy mylnie legionistami, a czasem też jakieś jakby wyrosłe spod ziemi patrole obywatelskie. Co do tych ostatnich, niektórzy mieszkańcy stolicy mieli zastrzeżenia, a nawet obawy, bo przecież jak pisała w swoich dziennikach Maria Dąbrowska, cytuję, rozbrajać mógł praktycznie każdy, a zdobyta broń mogła nie tylko przydać się w wojsku, lecz także rozmaitym bojowcom, a nawet zwyczajnym opryszkom. Koniec cytatu. Więcej entuzjazmu dla akcji rozbrajania okupanta wykazuje w swych pisanych na żywo wspomnieniach żona członka Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego, księżna Maria Lubomirska. Cytuję. Widok niepojęty. Idąc ulicą, spostrzega się samochody niemieckie z czerwonymi chorągwiami. Zatrzymują je Polacy i każą wysiadać. Zwracają im tylko to krasne godło. To samo dzieje się z powozami i końmi. Cała akcja idzie gładko. Koniec cytatu. Faktycznie do dziś nie wiadomo, czy umowa między Piłsudskim a niemieckim dowództwem o oddaniu Polakom stolicy królestwa mówiła o zwykłych, wymęczonych wojną żołnierzach Kaisera, czy także o czerwonych, zbuntowanych Niemcach, członkach rad żołnierskich działających tu i ówdzie na ziemiach okupowanych. Trzecia Polka, działaczka narodowej demokracji, pracująca w domu towarowym braci Jabłkowskich, Janina Gajewska, w swoich zapiskach z listopada roku 1918 określa Niemców nie inaczej jak psy. Decyzja Piłsudskiego o wypuszczeniu z aresztu prezydenta warszawskiej policji niemieckiej Ernsta von Glasenappa spotyka się z jej ostrym sprzeciwem. Jednakowoż jeśli mówić o ogólnym nastawieniu ludności do Niemców w tamtym czasie, było ono raczej pogardliwe niż nienawistne. A poza tym prawie nikt nie zdawał sobie sprawy z faktu, że tego samego dnia, 11 listopada 1918 roku, niezależnie od siebie, na kontynencie Europy miały nastąpić dwa doniosłe wydarzenia. We Francji w Compiègne Niemcy podpisały zawieszenie broni z państwami Antanty, natomiast w dalekiej Polsce, której części dopiero miały się zrosnąć w jeden organizm, naczelny wódz Józef Piłsudski przejął w Warszawie władzę z rąk Rady Regencyjnej zarządzającej przez ostatni rok Królestwem Kongresowym. Dzień potem do jego dyspozycji oddał się pierwszy premier odrodzonej Polski, Ignacy Daszyński, którego rząd funkcjonował w Lublinie zaledwie kilka dni. Ten pamiętny dzień Daszyński wspomina tak, cytuję. W poniedziałek 11 listopada zawiadomił mnie pułkownik Śmigły, że ma połączenie osłabionym. Zapowiedziałem na wieczór mój przyjazd do Warszawy. Serce przepełniała mi radość z powodu uwolnienia komendanta i nadzieja. Koło 10 wieczorem wreszcie mogłem powitać Piłsudskiego i jego szefa sztabu. Komendant miał niezdrową cerę twarzy wskutek 16 miesięcy więzienia w Magdeburgu. Był zresztą mocno zdenerwowany i zmęczony. Po długich rozmowach zdecydował, że powierza mi utworzenie gabinetu. Miał on wówczas faktyczną władzę, bo nie tylko regencja mu ją oddała, ale i naród cały ją bez protestu uznał. Koniec cytatu. Niestety po kilku dniach Daszyński, nie zdoławszy utworzyć koalicji rządowej, ustąpił na rzecz Jędrzeja Moraczewskiego. Cokolwiek by mówić, faktem jest, że koła machiny rządu nareszcie niepodległej Rzeczypospolitej zaczęły się toczyć. Uczciwie mówiąc, należy przyznać, że znaczenie tego dnia wówczas nie przebiło się do świadomości wszystkich Polaków. Trudno się zresztą temu dziwić. 10 dni wcześniej w Galicji rozpoczęły się walki o Lwów. Rząd Ludowy Republiki Polskiej, kierowany właśnie przez Daszyńskiego, powstał też kilka dni wcześniej w Lublinie. W Poznańskiem stacjonowali wciąż Niemcy, a powstanie wielkopolskie miało dopiero wybuchnąć po świętach Bożego Narodzenia. Śląsk, a raczej dwa Śląski, Cieszyński oraz Górny, stały w obliczu perspektywy podziału, o ile nie gorzej. W Krakowie, gdzie stopniowy rozpad cesarstwa Habsburgów już od dawna nie był dla nikogo tajemnicą, działała Polska Komisja Likwidacyjna, a w dalekim Paryżu Komitet Narodowy Polski, już jako sojusznik Antanty, przygotowywał się pod kierownictwem Romana Dmowskiego do rozmów traktatowych o granicach odradzającej się dopiero Polski. Miało to nastąpić w następnym roku. 16 listopada Józef Piłsudski, już od 5 dni będący najwyższą osobą w Polsce, wysłał do szefów mocarstw depeszę notyfikującą powstanie państwa polskiego. Oto ona. Jako wódz naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządy i narody wojujące i neutralne o istnieniu państwa polskiego, niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych, wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym. Państwo polskie powstaje z woli narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd polski zastąpi panowanie przemocy przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej, odrodzonej i niepodległej. Podpisano wódz naczelny Józef Piłsudski.